Otworzymy dzisiaj fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział od 3 wersetu do 21 będziemy czytali. Strona 1288. 1288. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział od 3 wersetu. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały. Nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów, Pan Panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. I w zasadzie, prawdę mówiąc, tak można na tym amen skończyć, bo to, co tutaj apostoł Paweł napisał, jest pewnym podsumowaniem nauczania, którym nauczał Tymoteusza, który w tym czasie nauki odbierał apostoła Pawła, będąc młodym człowiekiem. Młody człowiek, który, jak w wcześniejszych rozdziałach też czytamy, niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Prawda? Czytamy, Słowo Boże wyraźnie mówi, młody człowiek potrzebował nauczania. My, jako ludzie tutaj zgromadzeni, po części młodzi, no ja to jestem bardzo młody, także też nauczania dużo potrzebuję, ale powiem tak, jakim wieku byśmy nie byli, to potrzebujemy Bożej nauki. Czasami możemy żyć wiele, wiele lat, a na końcu naszego życia może się okazać, że uczyliśmy się i głupi umieramy. Kochani, tak może być. Apostoł Paweł o tym bardzo wyraźnie pisze. Dlatego mamy naprawdę wyostrzyć nasze zmysły, aby dowiedzieć się, co Pan nam chce powiedzieć. A Pan chce nam przez ten fragment Słowa Bożego dzisiaj pokazać pewien obraz życia. pewien sposób, styl życia, jaki my mamy reprezentować jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie. Pierwsza rzecz, jaka nasuwa się i w zasadzie, kiedy z niejedną osobą rozmawiałem, jeszcze będąc na studiach, pamiętam, dyskutowaliśmy na temat tego słowa i w tych dyskusjach wielu miało bardzo różne zdanie. I powiem wam szczerze, że ten fragment słowa nadaje się, ma takie, bym powiedział, cechy gumy do rzucia, wiecie? Tak można rozciągać się w każdą stronę. Każdy może z tego słowa wyciągnąć jakieś wnioski, które jemu pasują akurat do jego nauczania. Ja, prawdę mówiąc, nie chcę tutaj niczego naciągać. Nie chcę robić z tego słowa gumy do rzucia, ale chciałbym, żebyśmy je przeanalizowali w taki prostolinijny sposób. Tak prosto podeszli do Słowa Bożego. Jest tak napisane i tacy bądźmy. Nie próbujmy czegoś naciągać na własny użytek. A więc słowo, które przeczytaliśmy, w pierwszej kolejności porusza taką sprawę, abyśmy czegoś w życiu naszym unikali. Więcej jest tutaj napisane o tym, o co mamy się starać w naszym życiu, ale jest podkreślone coś bardzo ważne, czego mamy unikać. Mianowicie, a ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Czego? Unikaj tego. Kochani, wyżej właśnie, w wersetach powyżej tego wersetu, jest napisane bardzo wyraźnie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. A więc jeśli masz jakiekolwiek pieniądze w swojej kieszeni, to powinny cię palić w tej kieszeni, prawda? Jakiś pieniądz masz i on powinien cię palić. On powinien być dla ciebie złem, tak? To jest zło. Pamiętaj, pieniądz jest złem. Jeśli masz pieniądze, to je po prostu wyrzuć. Wyrzuć te pieniądze. Nie możesz mieć pieniędzy, bo jako wierzący człowiek nie możesz się brudnymi rzeczami skalać. Czy o tym mówi to słowo? Oczywiście nie. Dobrą rzeczą jest pieniądz. Pieniądze to jest dobra rzecz. I chciałbym to dzisiaj głosić. Chciałbym to wam powiedzieć. Pieniądze to jest dobra rzecz. Bo przez pieniądze możesz kupić to, co chcesz, prawda? Możesz kupić jedzenie, możesz kupić ubranie, możesz kupić dom, możesz kupić samochód, możesz kupić sklep, możesz kupić wiele rzeczy, możesz kupić ziemię, prawda? Możesz kupić statek morski, możesz kupić samolot, różne rzeczy możesz kupić. Jest to dobra rzecz, naprawdę dobra rzecz. Masz pieniądze, no to możesz bardzo wiele rzeczy zrobić. Ale Słowo Boże ostrzega nas nie przed pieniędzmi. Wcale nie ostrzega nas przed pieniędzmi. Słowo Boże w niektórych nawet fragmentach zachęca do tego, żebyśmy byli bogatsi. Dosłownie zachęca. Bądź bogatszym człowiekiem, aby co robić z tymi pieniędzmi? Aby ułożyć na dobrą sprawę. Kochani, wzbogacanie się ma na celu uszczęśliwianie innych. Jeśli chodzi o chrześcijańskie życie. I dlatego Słowo Boże bardzo wyraźnie nas skierowuje w odpowiednim kierunku i w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł pisze w 13 rozdziale 5 wersecie. W tym tłumaczeniu, które mamy, nie jest tak dokładnie ściśle oddane według tego, co w oryginale jest napisane. Ja wam przeczytam ten werset dokładnie tak, jak z greckiego Nowego Testamentu wziąłem i spisałem, jak tam jest zapisane. Powiedziane jest tak, 13 rozdział, 5 werset. Przywiązanie do pieniędzy niech nie będzie sposobem waszego życia. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. A więc Słowo Boże nam bardzo wyraźnie uzmysławia i pokazuje, że przywiązanie do pieniędzy niech nie będzie sposobem naszego życia. Przywiązanie do pieniędzy. Jeśli jesteśmy do czegoś przywiązani, to pierwsza rzecz, która występuje jako problem, mianowicie trudność z pozbyciem się tego. Jest trudność z pozbyciem się. Jeśli coś uważamy za wartość, Dlatego Słowo Boże nam mówi, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Wiecie, dlaczego tak jest powiedziane? Bo coś człowiek uważa za skarb. I w związku z tym, co uważa za skarb, to przy tym pozostaje. Tego się trzyma. Jeżeli skarbem dla ciebie są dzieci, no to co zrobisz? Zrezygnujesz ze wszystkiego dla dzieci. Jeżeli skarbem dla ciebie jest co innego, dom, samochód, cokolwiek, co byś nie wybrał, to ty przylgniesz do tego i będziesz w tym trwać. Takie jest życie i tak Słowo Boże nam to wyraźnie określa. I dlatego Pismo Święte pokazuje nam dobrą rzecz z posiadania pieniędzy, pokazuje nam na dobrą rzecz. Jeśli my posiadamy pieniądze i potrafimy nimi obracać, po pierwsze, a po drugie, zarządzać. Bóg nas ustanowił i takie biblijne, stare polskie słowo jest użyte, abyśmy byli, wybrał nas, abyśmy się stali szafarzami. Wiecie, ja zawsze mnie do śmiechu to troszkę skłania, to stare polskie słowo szafarz. Mi się to zawsze z szafą kojarzy, wiecie. Szafarz to jest ten, co szafą się zajmuje. Nie, kochani, szafarz to jest zarządca. To jest po prostu teraz obecne słowo używane, to jest zarządca. I Bóg nas ustanowił, abyśmy byli zarządcami. Zarządcami nawet nie własnych dóbr, ale Bożych dóbr. Jeśli Bóg nam daje coś, to nie po to, żebyśmy sobie to zgromadzili, ale po to, żebyśmy potrafili tym zarządzać. Bóg pokazuje nam drogi, które są dla naszego życia otwarte, którymi mamy iść, którymi mamy się rozwijać, którymi mamy naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus dawał dużo. Wydawałoby się niewiele mając. Ale Jezus Chrystus był praktycznie właścicielem całej ziemi, wiecie? Jak przyszedł tutaj na ziemi, Syn Boży, to przyszedł do swojej własności. Do swojej własności przyszedł. Przyszedł do swojej ziemi. Stanął na swojej ziemi, którą sam ze swoim Ojcem i Duchem Świętym stworzył. Tak czytamy w Słowie Bożym. I kiedy stanął na tej swojej ziemi, mógł nią rozporządzać do woli. Jak chciał. A jak zarządzał tutaj? Czy było widać, że on zabiera wszystkim i gromadzi dla siebie? Nie. Jezus Chrystus działał, pokazując wszystkim ludziom dobry przykład. Dobry przykład, jak należy rozdzielać. Jezus Chrystus przyszedł, aby dawać. Jezus Chrystus dawał też siebie. A żeby nas nauczyć dawania, żeby nas nauczyć szczęścia, które płynie z dzielenia się z drugimi tym, co posiadamy. I teraz wchodzimy w pewne zagadnienie. Jeszcze przeczytamy może najpierw dwa wersety również z listu apostoła Pawła, tym, że ten list jest do Filipian napisany. Jest to 4:11-12 werset. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Apostoł Paweł pokazuje nam, że jeśli chodzi o nasze dobra na tym świecie, to musimy być odpowiednio wyćwiczeni we wszystkim. A więc musimy być wyćwiczeni w tym, że nic nie posiadamy, albo wyćwiczenie w tym, że wszystko posiadamy. Bo wiecie, te ekstremalne sytuacje w życiu człowieka, kiedy człowiek nic nie posiada, doprowadzają człowieka do przestępstwa. Jeśli ma nadmiar wszystkiego, również to prowadzi człowieka do przestępstwa. Dlatego Pismo Święte w wielu miejscach, nie apostoł, tylko król Dawid o tym mówił i pisał, Salomon o tym mówił i pisał w przypowieściach, Panie, nie daj mi zbyt mało, abym nie poszedł, co robić? Kraść. Nie daj mi za dużo, abym co nie poszedł robić? abym nie zostawił Ciebie, nie zaparł się Twojego świętego imienia. A więc zobaczmy, Słowo Boże jednocześnie nie pokazuje nam, że mamy być ludźmi, którzy są w takim złotym środku żyjącymi, którzy posiadają ani za dużo, ani za mało, tak, wiecie, tak jakby jak wszyscy. Wszyscy jednakowo, równiutko poprzydzielane i wtedy jest dobrze. Tylko jak bierzemy przykłady z Pisma Świętego, to widzimy, że niektórzy ludzie mieli, i to ufający Bogu, naprawdę oddani Bogu, żyjąc według woli Bożej i mając to świadectwo Boże, że podobają się Bogu, wcale nie byli biednymi ludźmi. Kogo mam dać za przykład? Abrahama? To był jeden z bardzo, bardzo bogatych ludzi. Joba, który kochał Boga z całego serca, był w tamtej okolicy jakim człowiekiem co do bogactwa? Najbogatszym ze wszystkich. Nawet szatan to Bogu wypominał. Nawet szatan zwrócił na to uwagę. To jest najbogatszy człowiek. A jednocześnie podobał się Bogu? Tak. A więc zobaczmy. Bóg wzbudza często bogactwo, wzbudza błogosławieństwo swoje, jeśli widzi, że człowiek ma odpowiednie postanowienia, odpowiednio ustawione priorytety, ma w swoim życiu odpowiednio ułożony plan co do tego, w jaki sposób mógłbym pomóc, w jaki sposób mógłbym służyć Bogu tym, co posiadam. Kochani, człowiek zazwyczaj nie ma rąk w ten sposób ustawionych, prawda? Tylko ma w ten sposób ustawione. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jak coś jest dobrego, to tak. Nie tak, o, tylko tak, o. Do siebie zgarnia wszystko. Wszystko dla mnie jest potrzebne, prawda? Nawet jak już ma dużo, a jeszcze mu daj, to co? No weźmie, oczywiście, że weźmie. Nie będzie taki głupi, żeby nie brać. Ale kochani, czy Bóg nas chce wszystkiego pozbawić? Oczywiście, że nie. Czy Bóg nam chce wszystko zabrać, żebyśmy nie mieli? Bo jak jesteś biedny, to wtedy jest dobrze. To wtedy jesteś dobry chrześcijanin. O, to jest prawdziwy chrześcijanin, bo biedny. Kochani, wcale tak nie jest. Z tym, że czasami widzimy różnicę pomiędzy ludźmi. Jeden ma więcej, drugi ma mniej. Jeden ma naprawdę dużo, a drugi ma naprawdę mało. Dlaczego tak jest wśród chrześcijan? Możemy powiedzieć ogólnie, że w świecie tak jest, no bo jeden człowiek jest zdolniejszy w zdobywaniu majątku, drugi jest mniej zdolny w zdobywaniu majątku. Ale jeśli chodzi o chrześcijan, nie tylko chodzi o to, że jeden ma większe umiejętności do zdobywania bogactwa, drugi mniejsze, ale jeszcze trochę zależy to od tego, co Bóg chce zrobić w życiu człowieka. I praktycznie rzecz biorąc, to Bóg chce, abyśmy pracowali własnymi rękoma i zdobywali bogactwo, aby móc udzielić potrzebującemu. Tak mówi Słowo Boże. A więc zobaczmy, jeśli Bóg nam daje, jeśli Bóg mi wkłada do kieszeni dużo pieniędzy i ja wkładam ręce, patrzę, jest dużo pieniędzy. Zacząłem się zastanawiać, zaraz. Po co mi Bóg dał dużo pieniędzy? Tak, jedzenie już mam, ubranie już mam, dom już mam, samochód już mam i znów dużo pieniędzy. Co mam zrobić? Kupić jeszcze jeden samochód, kupić jeszcze jeden dom, tak? Kochani, ludzie tak w świecie robią. To jest taka charakterystyczna cecha. Ja zawsze zwracałem na to uwagę, że człowiek bardzo bogaty ma bardzo dużo samochodów. Iloma samochodami może jeździć? Jednym. Nie ma możliwości, tak jak jakiś arabski szejk, który ma 150 samochodów, no on ma więcej, ale jeden z nich powiedzmy. 150 samochodów, Elvis Presley miał chyba 200 z czymś samochodów i iloma mógł jeździć? Iloma szejk może jeździć? No tylko jednym. Dlaczego w takim razie ma tyle samochodów? No właśnie. My musimy po prostu zacząć myśleć, jeśli Bóg nas błogosławi, jeśli nam daje, a już mamy, to musimy zacząć myśleć. Panie, dlaczego mi dajesz? Może byś tak zabrał trochę? Czy kiedykolwiek modliłeś się do Boga taką modlitwą? Panie, zabierz mi trochę, bo mam za dużo. Modliłeś się kiedyś taką modlitwą? Kto się modlił taką modlitwą? Nikt się nie modlił taką modlitwą. No naprawdę, no widzieliście, nikt nie podniósł ręki. Nikt się nie modlił modlitwą, Panie, mam za dużo. Naprawdę mam za dużo, mam już samochód, dom, mam rodzinę, wszyscy są zaspokojeni i no za dużo mam. No może byś wziął trochę ode mnie. Kochani, i jednocześnie też, jeśli Bóg nam daje, to też nie myślimy, ilu to osobom można rozdać to, co mamy. Chociaż czasami zaczynamy się zastanawiać. I to jest dobra myśl, to jest od Boga myśl, abyśmy się zastanawiali nad tym, w jaki sposób komuś możemy pomóc. I Bóg chce, aby to w sercu naszym wzbudzało się takie myślenie, taki sposób działania, taki sposób rozmyślania po to, żebyśmy my nie zaczęli kochać pieniędzy. Jeśli kochasz pieniądze, zaczynasz nie kochać Boga. Kochani, podstawa według Słowa Bożego, Słowo Boże tak mówi. Jeśli kochasz pieniądze, to nie możesz być pobożny. To jest zaprzeczenie, jedno drugiemu zaprzecza. Nie możesz być pobożnym i kochać pieniądze. Możesz być pobożnym i mieć pieniądze, ale nie możesz być pobożnym i kochać pieniądze. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Jeśli w życiu naszym wzbudza się miłość do pieniędzy, miłość do dóbr tego świata, zaczynamy być do tego przywiązani. Wiecie, w jaki sposób Bóg sprawia, czy jesteśmy do czegoś przywiązani? No bardzo prosty sposób, zabiera nam to. I wtedy patrzy, co się z nami dzieje. Jeżeli stracisz coś, co posiadasz, Bóg ci po prostu to zabrał i tracisz rozum, odchodzisz od zmysłów, to gdzie było twoje serce? Przy tych dobrach, które posiadałeś. Ilu ludzi jest takich, którzy krach na giełdzie, stracili jednego dnia wszystko i co zrobili? Odebrali sobie życie. Po co mi takie życie, jak wszystko straciłem? Prawda? No po co mi takie życie? Po co mi takie życie, jak ja nie mogę sobie pozwolić na to i na to i na to? Skąd my to znamy? Panie, ja już nie chcę żyć. Bo co ja będę żył, jak ja nie mogę sobie na nic pozwolić? I zaczynamy narzekać, że Bóg nam nie dał tego, że Bóg nam nie dał tego, Bóg nam nie dał tamtego. Zaczynamy narzekać. Panie, czemu mi nie dałeś? Panie, czemu mi nie dałeś? I wtedy przychodzi nam z pomocą szatan i podsuwa nam swoje sługi i mówi do nas tak. Weź pożyczkę. Jak ci brakuje, jak nie masz, jak Bóg ci nie dał, to ja ci dam. Bierz. Wiesz, ile w banku jest pieniędzy? Bierz. Ja nie mówię, że wszyscy ci, którzy biorą pożyczki, to grzeszą. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie mam nic przeciwko pożyczkom, nie mam nic przeciwko tym, którzy pożyczają, ani tym, od których się pożycza. Nie mam nic. To nie jest słowo przeciwko pożyczkom, żebyście mnie źle nie zrozumieli. To jest słowo przeciwko chęci bogacenia się i kochania dóbr materialnych. To jest przeciwko temu, żebyśmy my to zrozumieli. Żebyśmy my to dobrze zrozumieli. Ja mogę mieć inny sposób życia, mogę nie pożyczać. Ktoś inny może mieć inny sposób życia, pożyczać. Ja mogę być dzieckiem Bożym i on może być dzieckiem Bożym. Ja mogę kochać Jezusa i on może kochać Jezusa. Ja mogę być porządny i on może być porządny. Ja nie o tym mówię. Chcę tylko, żebyśmy sobie zdali sprawę. Jaki zachwyt nieraz jest w ludziach wierzących. Ja na to często zwracam uwagę, wiecie? Jaki zachwyt wśród wierzących ludzi jest, kiedy zobaczą człowieka naprawdę bogatego, który ma to i to i tamto, zachwycają się po prostu, jakby to był nadzwyczajny człowiek. Jaki szlachetny, jaki wspaniały człowiek. Zobacz, Jaguarem, Bentleyem czy jakimś innym samochodem jeździ. Zobacz, jaki dom ma. Ale ten to ma pieniędzy, ależ ten to ma pieniędzy. Kochani, powiem wam zupełnie szczerze. Ja nigdy nie podziwiałem człowieka, który ma bardzo dużo pieniędzy. Nigdy nie podziwiałem. Dla mnie to nie jest podziw. Ale podziwiałem ludzi, którzy potrafili tak blisko z Bogiem chodzić. Wiecie, takich ludzi podziwiam. Nie zazdroszczę im, ale podziwiam ich. Że też tak blisko z Panem chodzą. Kochani, tak blisko z Panem chodzą, że cuda przez nich się dzieją. Chrystus uzdrawia, podnosi, leczy chorych, głusi zaczynają słyszeć. Wiecie, ja w tym momencie jestem niesamowicie wzruszony. Nie jestem wzruszony, że bogaty człowiek jest strasznie bogaty. Bo wiecie, często podziwiamy człowieka bogatego i mówimy, jaki szlachetny przestępca. No nieraz podziwiamy przestępców, bo niektórzy dobra swoje zdobyli w sposób przestępczy i my ich wtedy podziwiamy. Ja nie powiem, o kogo chodzi, ale znam pewnego człowieka, który był pijakiem. Mieszkał sobie na wsi, był pijakiem, miał dosyć sporo ziemi. I wiecie, tak się jakoś stało, że ziemia zaczęła nabierać ceny. A kiedy ziemia była coraz droższa i droższa, on swoją ziemię, której już nie uprawiał wcale, pijak był, podzielił na działeczki. A działeczki posprzedawał na budowę. I stał się człowiekiem bardzo bogatym. I ludzie teraz mu się tak kłaniają. Dzień dobry, wszyscy się kłaniają. Jaki szlachetny człowiek, a przedtem nikt na niego patrzeć nawet nie chciał. Współczuli, że taki pijak pijany przy drodze leży. A teraz gościu wygląda ładnie. Pięknie ubrany, w garniturku chodzi, samochodzikiem ładnym jeździ. Już nie pijak dłużej. Szlachetny. Ilu ludzi jest, którzy nie nawet przez swoje dobra, które posiadali, się wzbogacili, ale przez autentyczne przestępstwa zdobyli majątek. I inni podziwiają ich za to, że mają. Wiecie, o czym to świadczy? Nie mówię o niesprawiedliwości. Ale mówię, to świadczy o tym, że ludzie mają podziw dla pieniędzy, nie dla ludzi. Mają podziw dla pieniędzy. To jest pewna anomalia, która w życiu człowieka może występować, że człowiek podziwia pieniądze. Człowiek podziwia bogactwo. Człowiek podziwia to. Trzeba się tego wyzbywać. Słowo Boże nam mówi wyraźnie. Jeśli mamy takie cechy, jeśli one w życiu naszym występują, to nie oznacza, że Chrystus przyszedł i krzyżyk na nas postawił. Ten to już stracony jest. Nie będę nawet nad nim pracował, bo on do piekła idzie. Także to nie ma co. Ale wiecie, co Słowo Boże nam mówi? Słowo Boże mówi tak. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. W chrześcijańskim naszym życiu musi być widoczny postęp. Jeśli chcecie wiedzieć, to jest zapisane w pierwszym liście do Tymoteusza, 4:15. Tam, gdzie apostoł Paweł naucza Tymoteusza, mówi do niego: tak działaj, tak rób w swoim życiu, żeby w twoim życiu były widoczne postępy, wzrost, żeby coś się działo, jakieś przemiany, żeby nie szło ku gorszemu, ale szło ku lepszemu. Aby było widać jakąś poprawę, aby było widać, jeśli kochałeś pieniądze, to żebyś się zaczął oduczać tego. Po prostu musisz się złych nawyków oduczyć. Jeśli do domu przychodziłem I tylko wchodziłem do mojego domu, to pierwsza rzecz, jaką robiłem, zdejmowałem z siebie te wierzchnie ubrania, rzucałem pod nogi, jak się rozbierałem, skarpety stawiałem pod koszem, tak, stawiałem, but jeden tam, drugi tam, wiecie, może jeszcze jakieś część garderoby na żyrandolu gdzieś została, bo tak akurat sobie machnąłem i tak akurat zawisło to tam. Kochani, to nie oznacza, że jeśli taki jesteś, to już koniec, to już taki będziesz do śmierci, już się to nigdy nie zmieni. Po prostu zacznij się uczyć porządku. Niech zacznie być widoczny, zaczyna być widoczny postęp w twoim życiu. Coś rób, coś z tym zrób. Po prostu zacznij się zastanawiać, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Jeśli pieniądz powoduje, że ja zaczynam nie lubić ludzi, to znaczy, że jest coś nie tak, masz znak. Coś trzeba z tym zrobić. Jeśli widzisz, że twój brat czy twoja siostra ma coś więcej niż ty masz i ty zaczynasz nie lubić tego brata czy tą siostrę, bo ma, to zacznij się zastanawiać, co jest nie tak. Co jest nie tak? Niektórzy ludzie zazdroszczą nawet tego, w Piśmie Świętym o tym czytamy, że ktoś wkłada ręce i inni Ducha Świętego otrzymują. No jak to tak? To ja też chcę tak. Ja też chcę tak. I gotowi byli zapłacić pieniądze za to, żeby tak właśnie było w ich życiu, prawda? Jest opisane w Dziejach Apostolskich taki przykład. Apostoł Piotr za głowę się chwycił. Ty myślałeś, że dar Boży może otrzymać za pieniądze? Człowieku, w jakim ty świecie żyjesz? O czym ty myślisz? Co jest w twojej głowie? I Bóg nas chce nauczyć pewnego sposobu życia. Niech przywiązanie do pieniędzy nie będzie sposobem waszego życia. Niech to nie będzie sposób na życie. Waszym sposobem życia niech będzie zupełnie co innego. Zupełnie co innego. Bóg da wam więcej i więcej i więcej, jeśli potraficie rozporządzać. Jeśli potraficie się dzielić. Jeśli potraficie na kubki rozłożyć to, co posiadacie i powiedzieć tak, dziesięcina Panu, to temu, to tamtemu, to tamtemu. No dla mnie jeszcze zostało. Jak dla ciebie będzie troszkę za mało, to Bóg ci doda. Jeszcze więcej ci doda, żebyś miał i miał i miał, żeby nie było wyczerpujące się twoje źródło. Jeśli nauczysz się dzielić. Jeśli nie jesteś przywiązany do tego. Umiesz się dzielić? Czy umiesz się dzielić? Ja nie mówię, że masz wyjść na ulicę i wszystkim, kogo spotkasz, rozdawać, bo to jest brak rozsądku. Na ulicy możesz spotkać takich ludzi, których wcale nie jest wolą Bożą, żebyś im dał, a ty im dasz. I to wcale nie jest wola Boża, więc nie wypełniasz wcale woli Bożej, ale masz dawać wtedy i tam, gdzie Bóg ci na to pokaże. Bóg wie. Bóg wskaże. Bóg pobudzi twoje serce. Ale masz być człowiekiem, który umie dawać. Umie dawać. Jeśli Bóg ci powie, daj, ty wyciągasz rękę i patrzysz, Panie, ale mogę ewentualnie, no złotówkę, no to jeszcze mogę. Ale więcej to już nie, bo wiesz, ja też mam wydatki. Bóg wie o twoich wydatkach. Bóg doskonale wie, w jaki sposób chodzisz po tym świecie i gdzie żyjesz, jakie masz rachunki do zapłacenia. To nie ma tak, że oddałeś komuś i później znalazłeś rachunek, który trzeba zapłacić. Po co ja mu dałem? No ten rachunek nie mam za co zapłacić. Czy myślisz, że Bóg nie pokazałby ci tego? Doskonały sposób by ci to pokazał. Bóg wie, czego potrzebujesz. Bóg doskonale wie. Dlatego musimy zacząć uczyć się żyć po Bożemu. I w tym fragmencie czytaliśmy w wersecie 11, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, czyli miłości pieniędzy, a zabiegaj o co? Sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość. i łagodne usposobienie, jak oryginał mówi. To jest łagodność. Ale łagodne usposobienie to jest coś takiego osobistego, dotyczącego mnie. Ja mam mieć takie łagodne usposobienie. Czy jesteś człowiekiem łagodnego usposobienia? Zadzierzysty, nerwowy, wybuchowy. Czy to są cechy tego łagodnego usposobienia? No nie, to nie są cechy. To jest coś zupełnie przeciwstawnego. Ale łagodne usposobienie też się nie nabywa przez mleko matki, nie. Nie rodzisz się od razu taki łagodny. To dopiero z czasem zaczynasz wprowadzać w swoim życiu. Pod wpływem Ducha Świętego zaczynasz łagodnieć. Człowiek może być nawet temperamentu takiego spokojnego, łagodnego. A w środku może się wszystko gotować. Ja cały chodzę, mimo że stoję, tak? Tak jak to w jakimś filmie było powiedziane. Tak w życiu człowieka może być. Stoi niby spokojny, ale w środku wszystko się przewraca, gotuje. A my mamy być ludźmi, którzy mają pokój w środku. Pokój nie tak, jak świat daje. Jezus co powiedział? Ja wam daję. Pokój, którego świat dać nie może, bo go nie ma. Ja wam daję pokój. Ja wam daję zrównoważenie. Ja was nauczę, jak macie żyć, jak macie się obchodzić z pieniędzmi. Jak macie się obchodzić, kiedy wejdziecie do sklepu z kryształami. Ja was nauczę. Ja wam pokażę. Ja was nauczę, kiedy wejdziecie tam, gdzie jest atrament, że atramentu nie można pić. Ja was nauczę, co trzeba z atramentem robić. Ja was nauczę, co trzeba z pieniędzmi robić. Ja was nauczę. Jest mądry sposób wydawania pieniędzy i głupi sposób wydawania pieniędzy, prawda? Jedni rozsądnie wydają pieniądze, a drudzy bez rozsądku wydają pieniądze. Ja nie mówię, że ja należę do tych, co rozsądnie wydają. Ja w tym momencie nikogo nie osądzam, ani siebie nie wybielam. Chcę tylko, żebyśmy zaczęli się od Pana naszego uczyć, jak mamy wydawać nasze pieniądze. Od Pana. On tylko wie. On wszystkie pieniądze stworzył. On jest właścicielem wszystkich pieniędzy. Daje nam te pieniądze w użytkowanie, abyśmy tym zarządzali. I jak mamy tym zarządzać, On nas ma nauczyć. A my mamy w życiu naszym robić postępy. A więc żyjmy przed Bożym obliczem w pobożności. W tym samym liście Tymoteusza w 4:7-8 wersecie jest powiedziane: a pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. I 1 Tymoteusza 2:2-10 o tym mówią. Za królów i za wszystkich przełożonych mamy się modlić, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności uczciwości. I 10 werset. Niech się raczej starają o dobre uczynki, jak przystało na niewiasty, które chcą uchodzić za pobożne. 2 Tymoteusza 3:5. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Tytusa 1:8. Powinien być gościnny, rozmiłowany w czynieniu dobra, roztropny, sprawiedliwy, pobożny i powściągliwy. Tytusa 2:12. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, a na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Jakuba. pierwszym rozdziale 26 i 27 wersecie jest powiedziane, jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, jeżeli uważa, że jesteś pobożny, lecz oszukując siebie samego nie panuje nad własnym językiem, to żadna też jest jego pobożność. Pobożność prawdziwa, nie budząca zastrzeżeń u Boga Ojca, polega na tym, by śpieszyć z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniach i by nie poddawać się złym wpływom tego świata. Tak mówi Słowo Boże. Wpływy tego świata na nasze życie są ogromne. Ogromna jest presja. Kochani, w tym życiu wiele spraw nie możemy w ogóle wprowadzić pod wpływem opinii ludzi, którzy na nas wywierają presję. Wiele rzeczy nie możesz zrobić, albo wiele rzeczy robisz, chociażbyś nie chciał tego robić. Bo taki jest nacisk otoczenia, w którym żyjesz. Ale wiecie, ja przypominam sobie zawsze, studenci to mieli takie jakieś decyzje podejmowali ciekawe. Ja zresztą sam tak też podejmowałem decyzje, że jeśli coś wszyscy tak robili, to ja robiłem inaczej. Dlaczego? Zawsze mówiłem jedno wyjaśnienie. Bo zdrowa ryba pod prąd płynie. I dlatego to było zawsze wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej. Bo zdrowa ryba pod prąd płynie. Kochani, my jako wierzący ludzie w większości przypadków musimy płynąć pod prąd. Bo prąd idzie w zupełnie innym kierunku niż chrześcijanin ma iść. Zupełnie w innym kierunku. Dlatego nie możemy się poddawać temu światu, bo nas ten świat wchłonie i niechcący, nie zauważając tego, możemy popłynąć prosto do piekła. Taka jest prawda. Dlatego musimy się zastanowić. Jeżeli widzimy u siebie pewne cechy, pewne oznaki niewłaściwego działania, niewłaściwego myślenia, niewłaściwych decyzji, które podejmujemy. Patrzmy na siebie. Słowo Boże mówi, czuwajcie. Czuwajcie, patrzcie, obserwujcie siebie. Jak idziesz do domu Bożego, co masz robić? Patrz na nogę twoją, jak idziesz. Patrz, jak idziesz. Bo możesz w coś wdepnąć i śmierdzący wejść do domu Bożego. Musisz patrzeć na swoją nogę. Jak wdepniesz w grzech, to musisz tam iść, ale po ratunek. Jeżeli w życiu swoim podejmujesz niewłaściwe decyzje, niewłaściwie się zachowujesz wobec pieniędzy na przykład, to zacznij coś robić z tym. Niech twoje działanie zacznie mieć postępy. Coś we właściwym kierunku. Coś we właściwe miejsce. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset, szósty i siódmy. Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Bo w drugim Piotra, drugim rozdziale, dziewiątym wersecie czytamy, umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Kochani, Słowo Boże nam jasno mówi. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, z trudności, z cierpienia, z problemów. Kogo umie wyrwać? Pobożnych. Tych, którzy naprawdę w swoim życiu chcą żyć po Bożemu. Według Bożego stylu życia. Według Bożego stylu życia. To jest takie w naszym życiu zagadnienie, które musi spowodować myślenie. Musi spowodować. Każdy chrześcijanin, każde dziecko może, musi zacząć o tym myśleć. Każdy. Bo to wszystko, co wokół nas jest, będzie działać zawsze w tym kierunku, żeby o ile to możliwe, zwieść i wybranych, czyli pobożnych. Wszystko w tym świecie będzie tak działać, żeby o ile tylko się da, o ile to tylko jest możliwe, zwieść i pobożnych. Nie tylko grzeszników, ale pobożnych również, którzy odejdą od Pana i stracą wszystko to, co zyskali, biorąc z rąk Pańskich. Kochani, niech to nie wygląda, że chciałbym was straszyć jakimiś słowami. Niech to nie wygląda, że chciałbym wam powiedzieć, a wy grzesznicy, wszyscy jesteście zepsuci. Niech to nie wygląda tak. Ale niech to też nie wygląda, że chciałbym powiedzieć, wszystko jest dobrze w waszym życiu, nic nie musicie zmieniać. Wszystko jest dobrze. Chwała Panu, wszystko jest dobrze. Jesteście napełnieni Duchem Świętym, śpiewacie Bogu na chwałę. Wszystko jest w porządku. Także nic nie myślcie, żeby coś miało być nie tak. Chcę zmusić nas wszystkich do myślenia. Chcę nas wszystkich ostrzec i powiedzieć, pieniądze to dobra rzecz. Ale jeśli je pokochacie, to one was zniszczą. Pamiętajmy o tym. One nas zniszczą. Doprowadzą nas do grzechu, do upadku i do pełnego odstępstwa od Pana. Dlatego pamiętajmy, aby czuwać w życiu naszym i nie dać się zwieść. Amen.